Kochani w Chrystusie, choć to dzisiaj już 22 stycznia, to chciałbym, abyśmy nawiązali naszą refleksję do podstawowego święta stycznia Trzech Króli, Objawienia Pańskiego. I na tle tamtego wydarzenia historycznego posnuli sobie refleksję o naszym życiu dzisiaj. Podziwiamy w tym wydarzeniu wiarę ludzi. To byli ludzie bogaci, trzej królowie, bo z darów, które przynieśli, widzimy. I to byli ludzie na owe czasy uczeni. Doskonale znali astronomię, prawdopodobnie inne dziedziny nauki, na takim poziomie, jakim była wtedy rozwinięta. Ale to byli ludzie, którzy mieli jeszcze drugi reflektor poznania. Nie tylko umysłu, ale wiary. Bo my rzeczywistość, moi kochani, poznajemy dwoma światłami. Światłem naszego rozumu, przez który poznajemy dorobek całej kultury człowieka od początku jego istnienia na planecie do dzisiaj. Dokładniej albo mniej dokładnie, zależy od formy wykształcenia. Poznajemy rzeczywistość świata przez nasze zmysły, przez które nasz rozum kontaktuje się z prawami natury i z materialnym światem. Ale poznajemy tę drugą rzeczywistość, pełniejszą, Bożą. Drugim światłem wiarą. Dlatego ludzie, którzy nie przyjęli łaski wiary, mają rozeznanie rzeczywistości świata obcięte. O tą drugą, podstawową rzeczywistość. I tamci, choć byli wykształceni i ich rozum wspaniale był rozwinięty, to mieli to drugie światło, które mówiło do nich z jakich ksiąg, które do nich dotarły, o przyjściu na ziemię Mesjasza, Boga, by człowieka ratować od jego grzechu pierworodnego i osobistego. I dlatego, kiedy zobaczyli ten znak, który miał być dany, starczyło im. W tamtych czasach wybrać się na taką daleką drogę było bardzo niebezpiecznie. Dróg nie było, dzikie zwierzęta, rabusiów pełno, jak zawsze w ludzkim życiu. A mimo to zaryzykowali, bo oni szli szukać Pana Boga. I dokąd tą drogą wiary szli, mieli prostą drogę. Gwiazda ich prowadziła jak strzelił. Ale kiedy zostawili na boku swoje poznanie wiary na chwilę i zaczęli kombinować poznaniem rozumu, gwiazda zgasła. Mianowicie, zbliżając się, powiedzieli, no, jeśli nowonarodzony król żydowski, to go trzeba szukać w pałacu. Najlepiej króla. I dlatego poszli szukać króla, jego pałacu. I wtedy im gwiazda zgasła. Podziała się. Przerażony tym Herod, a jak ewangelista mówi, cała Jerozolima z nim, zamiast się cieszyć, przecież na to czekali od Abrahama, 2000 lat. Bo od Abrahama do narodzenia Pana Jezusa tyle lat minęło. To się przerazili. A przerazili się dlatego, że Herod chciał słyszeć tylko część prawdy. Gdzie to dziecię miało się narodzić? Jego nie interesowało w tej chwili, kto to jest, co o nim prorocy mówią, a o nim prorocy wszystko powiedzieli. Narodzi się w Betlejem, odkupi ludzi, otworzy ludziom niebo, królestwo jego nie będzie miało końca. Gdyby arcykapłani i uczeni w piśmie, których wezwał Herod, wszystko dokładnie, ewidentnie powiedzieli, może by ten człowiek zmienił zdanie, popatrzyłby inaczej. Ale on dalej słuchać nie chciał. Jemu starczyło rozeznanie jego rozumu. Światła wiary mu było niepotrzeba. I dlatego nic o Chrystusie nie wiedział. Tylko wiedział to, co mu powiedzieli, w Betlejem się ma narodzić. I tyle powiedział mędrcy. I kiedy oni to się dowiedzieli i szli w stronę Betlejem, za wiarą, za tym światłem najważniejszym, gwiazda z powrotem się pokazała i stanęła nad domem, mówi ewangelista, gdzie było dziecię. Jak to pokazała? Promieniami czy w inny sposób nie wiemy, ale oni rozeznali, że to tu. I oczywiście jechali witać królewicza. Oczywiście to było już ileś miesięcy potem, dlatego że Herod pilnie się dowiadywał, kiedy wam się gwiazda ukazała. Bo potem kazał dzieci od 2 lat do urodzonych w te dni wszystkie wymordować. A więc po narodzeniu Pana Jezusa minął jakiś czas już. Matka Boża już wtedy nie była w stajence. Była w jakimś domu, gdzieś znaleźli sobie miejsce ze świętym Józefem. Ale oni weszli i zobaczyli bardzo biednych ludzi. I weszli, zobaczyli dziecię i upadli na twarze. Tak mu oddali pokłon, bo wiedzieli, Boga witamy. I pouczeni przez anioła, że do Heroda nie trzeba iść, inną drogą wrócili do domu, rozradowani, osiągnęli cel. I patrzmy, Pan Bóg każdemu pokoleniu ludzi taką gwiazdę będzie dawał. Takie światło, taki znak, takie mocne telepnięcie. To też kiedy Pan Jezus poszedł nauczać, czynił tyle cudów. Czasem uzdrawiał setki ludzi naraz. Święty Jan mówi, to tylko część opisuje tego maleńką, co Pan Jezus działa. Dlatego cała Palestyna i Syria biegły do Pana Jezusa tysiącami. Kiedy na przykład rozmnożył chleb, samych mężczyzn było 5000. Bo Pan Jezus przyszedł uzdrowić to, na co człowiek zachorował. Kiedy dał się szatanowi puścić maliny, okłamać w raju. I przyniósł nam Bożą prawdę, czyli to wielkie światło Boże, to drugie obok naszego poznania rozumowego. I przyniósł wielką Bożą łaskę, którą jak w banku umieścił w tajemnicy Kościoła przez sakramenta i Eucharystię. I wyraźnie powiedział, Idźcie na cały świat, nauczajcie wszystkie narody, w ślad za wami cuda pójdą. A więc ta gwiazda każdej i każdemu z nas będzie dana. Albo była dana, albo jest dawana, albo będzie nam dana. W tej chwili czytam sobie taką niedużą książeczkę świeckiej osoby, która bezimiennie, nie chce nazwiska podać, mówi, jak Pan Bóg ją wybrał i nie mogła tego przez pewien czas pojąć. Dlaczego? I za namową spowiednika zaczęła to spisywać. I Pan Jezus mówi tak. Odpowiadam Ci, ponieważ jestem Twoim prawdziwym przyjacielem. To znaczy, że nie tylko Ty pragniesz przyjaźni ze mną, lecz przede wszystkim ja chcę być przyjacielem dla Ciebie. Bóg nie odmawia swojej miłości. Jestem w upodobaniach swych niezmienny i niczym się nie zrażam. Dlatego podejdź bliżej, dziecko, i nie myśl więcej o swojej niestałości, oziębłości, lenistwie, bo wy tacy jesteście, wy ludzie. Ale myśl o mnie, który oczekuje na ciebie i wciąż tą samą nieskończoną miłością cię otacza. Bo Pan Jezus jednakowo nas wszystkich kocha i wszystkim nam niesie dar wiecznego życia w niepojętej euforii i radości. I inny cytat, kiedy Pan Jezus do niej mówi. Jestem miłością. Jestem waszym bratem. Bogiem waszym, który stał się takim jak wy, człowiekiem, aby móc stać się waszym najbliższym towarzyszem czasu życia i pozostać przyjacielem waszym w wieczności. Ja, Bóg wasz, pragnę waszej przyjaźni, zanim wy je zapragniecie. Ja was ukochałem, zanim poznaliście mnie, zanim mnie zapragnęliście odnaleźć przy sobie. Już przy was wtedy stałem, czekałem, już was broniłem, już was tłumaczyłem przed Ojcem, usprawiedliwiałem i przebaczałem wam. Pamiętajmy, że Pan Jezus przed Ojcem stawia się za nami bez przerwy, zwłaszcza tą tajemnicą niepojętą, tym cudem. I w pewnym momencie Pan Jezus przestrzega, że ta boska miłość, która tak tęskni i czeka na Twoje i moje serce, jesteś nieskończoną sprawiedliwością. To jest mój ogromny ból, mówi Pan Jezus, że ci, których wzywam, by ze mną stali się jednością, wykorzystują moje dary i rzucają je w świat, zamiast doskonalić się wewnętrznie. Świat wabi was wszystkimi ułudami, jakie wytworzył, by was uwieść z mojej drogi. To, co nastąpi, stanie się waszym postem i pokutą. Wy, Polacy, już zanurzeni jesteście w trudnościach i brakach. A tak mało kto z was zwraca się ku mnie. Reszta świata otrzyma boleśniejszy lek wedle potrzeby. Ci, którzy w cudzysłowie roztyli się w dobrobycie i nie patrzą na innych, którym braki mogliby zaradzić. Nie widzą braków i cierpienia innych. Aby uratować ludzkość, potrzeba powszechnego nieszczęścia, wstrząsu, grozy, tak wielkiej, by runęły ustalone formy życia. I wszystkich zjednoczył lęk, skoro odrzucili zjednoczenie w miłości. Dziękuj mi, dziecko, że was wprowadziłem wcześniej w klęski i zniewolenia i szybciej z nich wyprowadzę. Gdyż to, co spotka świat, po stokroć stroższe będzie. A więc pamiętajmy, znaków Bożych nigdy nam nie braknie, świecącej gwiazdy Bożej. To też, przenosząc tę sytuację faktu losu trzech króli i ludzi wtedy mieszkających w Palestynie, na naszą dzisiejszą rzeczywistość, widzimy, że nic się w świecie nie zmieniło. Koło historii tylko zatacza okrąg ten sam. To i dzisiaj mamy tych, którzy idą za Bożą gwiazdą, za łaską wiary. Ci współcześni mędrcy, bo ludzi wiary tak trzeba nazwać, to jest prawdziwa mądrość. I tych, którzy są z Herodem, których Pan Bóg nie interesuje, jak Herodę nie interesowała osoba Pana Jezusa, choć u proroków wszystko mógł wyczytać o nim. I ten świat idzie tylko za światłem niby swojego rozumu i przegrywa. Autor artykułu z niedzieli z 9 stycznia w tym roku pod tytułem Techniki wirtualnej manipulacji daje próbkę, jak to dzisiaj potrafi się wykorzystywać, zwłaszcza mass media, by zwodzić ludzi. Wraz z nastaniem ery komputerów wynaleziono jeszcze inną technikę kompozytowania, jeszcze bardziej niż kluczowanie, zwiększa możliwości łączenia różnych obrazów w jednym ujęciu. I tu podaję przykład. Rewolucja islamska w roku 1979. Pokazany na cały świat spontaniczność setek tysięcy manifestujących Irańczyków, ale to było kłamstwo, imitacją rzeczywistości, ponieważ przy odpowiednim ustawieniu kamer telewizyjnych, kadrowaniu i montażu udało się 100 tych samych ludzi wyjących z nienawiści kobiet i mężczyzn zaprezentować jako niemal milionowy tłum popierający Chomeiniego. A więc patrzmy, jak można dzisiaj manipulować człowiekiem. 100 ludzi, a świat przyjął, że poszły tam miliony manifestować. to klasycznym przykładem manipulacji stało się zjawiskiem normalnym takie terminy jak księgowość kreatywna, oszustwo, złodziejstwo na wielką skalę, czyli tak zwane fakty prasowe. Coraz częściej spotykamy się z prowokacją dziennikarską. Prowokacja informacyjna jest najtańszym i najbardziej skutecznym sposobem sterowania zachowaniami wielkich grup społecznych, a nawet całych społeczeństw. Tak można ludźmi manipulować. To pięknie na ten temat jakby dopowiedział w kazaniu swoim z 19 stycznia przy poświęceniu pomnika ofiar pod Smoleńskiem w Białymstoku ksiądz biskup Dydycz. I on mówił tak w tym kazaniu: a wszystko w ogniu się próbuje. Tym kowalskim ogniem okazują się współczesne tendencje cywilizacyjne na wszelkie sposoby zmierzające ku temu, aby oderwać człowieka od Stwórcy, od rodziny, od narodu, od kultury, od obyczaju, co więcej, od siebie samego. Człowiek bywa rozsadzany od wewnątrz. Deprecjonuje się małżeństwo, miłość, miłość do ojczyzny. I to jest ta zasadnicza różnica, która daje o sobie znać w podejściu do jakichkolwiek wartości, które się ośmiesza. To właśnie ta grupa naśladująca Heroda dzisiaj z jego arcykapłanami, którzy się przerazili. Ale pamiętajmy, jak wspomniałem, są i ci, którzy idą za światłem gwiazdy dzisiaj, tak jak wtedy trzej mędrcy. I znów posłużę się cytatem. Też z 9 stycznia tego roku, ale w gościu, w tym, w gościu niedzielnym. Agata Puścikowska zrobiła wywiad ze znanym aktorem teatralnym i filmowym, z panem Tadeuszem Chudeckim. Urodził się w 1958 roku i potem wielka kariera. Ożenił się z Włoszką. Przepiękne, udane małżeństwo i jej potem dość szybka śmierć przez chorobę raka. I w tym wywiadzie ona pyta: wielu pan ma przyjaciół? Bardzo wielu. Moi przyjaciele byli ze mną w czasach dobrych i w czasach trudnych. Wspierali mnie. Mówi pan o czasach, gdy umierała pana żona. Tak. Nie wiem, jakbym przeżył tamten czas, gdybym był sam. Pomogli mi ludzie, którzy sami w życiu czegoś doświadczyli, coś przeżyli, wiedzą w życiu, co ważne. Byli ze mną i z moim synem. Jestem im za to wdzięczny. Ale bardzo mi pomogła wiara w Pana Boga. I nie kłócił się Pan z Panem Bogiem, skoro zabierał Panu ukochaną żonę? Wiedziałem, że u niego, Luisie, to znaczy żonie, będzie dobrze. to mnie autentycznie pocieszało, dawało spokój. Poza tym, towarzysząc w jej chorobie, bardzo długiej i ciężkiej, obserwowałem, jak cierpiący człowiek jest blisko Pana Boga. To wielka tajemnica. Obserwowałem moją żonę z wielką miłością i szacunkiem, ale nie miałem do tej tajemnicy wstępu. Kłótnie i pretensje do Pana Boga, oto doświadczenie Luizy, byłyby zupełnie nie na miejscu. Oczywiście, gdy umierała, to było 3 lata temu, cierpiałem niewyobrażalnie. To był czas straszny. Wie Pan, że żona jest szczęśliwa? Wiem. Gdy po jej śmierci zastanawiałem się, co się z nią dzieje, przyśnił mi się taki sen. Klęczałem w kościele razem z synem. I nagle podeszła do mnie właśnie Luiza. I zapytałem ją po włosku. Ty jesteś, czy ciebie nie ma? A ona z pewną pobłażliwością w głosie powiedziała mi: no oczywiście, że jestem. Była jasna, piękna. Widziałem ją, czułem, że jest jej dobrze. Moi kochani, co to znaczy pójść za światłem gwiazdy? Mógłby się ten człowiek zbuntować, zgorzknieć, zaciąć się, załamać, bluźnić. A tu taka piękna droga ku Bogu, choć taka stroma i wąska. Bo pamiętajmy, nigdy nam gwiazdy Bożej nie zabraknie. Ja tu w listopadzie wspomniałem takie zdarzenie. Pani Renata Kowalczyk-Czechowska, mieszkająca w Dębówce pod 58 numerem, koło Trojanowa, to jest koło Garwolina. Jej córeczka w czwartek, 4 listopada, dostała bardzo mocnego kaszlu późnym wieczorem. A ponieważ przed tym już chorowała na przepuklinę pachwinową, ten kaszel był tak mocny, że przez tą przepuklinę wyszło prawie połowa wnętrzności. Zrobiła się ogromna bania. Przerażona mama, tu noc, wieś. Zrozpaczona i w pewnym momencie przypomniała sobie, że ma olej poświęcony tutaj, egzorcyzmowany. Bała się tego dotknąć, ale posmarowała tym olejem. Mając obrazek Matki Bożej Kębelskiej cudownej, na odwrocie której jest modlitwa, odmówiła tą modlitwę i położyła dziecko spać z postanowieniem: rano wstanę i szybko jadę do lekarza. Po wstaniu dziecka, przygotowaniu się już w drogę do lekarza, mówi: jeszcze raz spojrzę. Kiedy spojrzała, nie było śladu przepukliny. Wszystko się przez noc zagoiło samo. Zadzwoniła w piątek rano, odebrała nasza pani gosposia, bo myśmy byli w kościele, i powiedziała: dzwonię, bo od rana nie możemy w domu pojąć, co się stało. A dzisiaj jest tu z tą swoją, prawda, Julittą, Gabrysią. Niech stanie tutaj i da świadectwo. Bo pamiętajcie, cuda Boże zawsze są, w każdym pokoleniu ludzi.
Tak było.
Dziękuję Ci jeszcze. Dlatego przeżywajmy z styczeń w tej wielkiej prawdzie trzech króli. I zawsze intensywnie troszmy się o to drugie światło, Boże, naszej wiary. Amen.